każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry. Taki... Polityczne podsumowanie tygodnia w Radiu Gorzów rozpoczynamy. Oto skład naszych dzisiejszych gości. Marek Surmacza reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość.
Witam Państwa, dzień dobry.
Radosław Wróblewski, Platformę Obywatelską.
Witam serdecznie.
Maciej Buszkiewicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry Państwu.
A Robert Anacki reprezentuje Porozumienie.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Wczoraj miało miejsce głosowanie w sprawie ustawy o apolityczności sędziów. Ustawa wprowadza między innymi odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania, mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości oraz za działania o charakterze czysto politycznym. Sama ustawa przyjęta została szybko, natomiast jakby miał tutaj miejsce cały ciąg i splot zdarzeń związany z procedowaniem tej ustawy. Może ja postaram się to jakoś chronologicznie przedstawić, bo zanim doszło do kilku zdarzeń, to pierwsza to chyba była demonstracja pod Sejmem grupy 200 osób przeciwnych tej ustawie i jej założeń. Drugie zdarzenie to poranne, czwartkowe sejmowe głosowanie nad porządkiem obrad, które opozycja mogła wygrać, ale posłowie opozycji nie wykorzystali tej szansy, gdyż obrady nie stawili się licznie. I ostatnie zdarzenie to nocne prace komisji nad poprawkami i próby zerwania obrad przez posłów opozycji. Jeszcze można dodać list Komisji Europejskiej do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Morawieckiego oraz marszałków Sejmu i Senatu z prośbą o wstrzymanie procedowania ustawy dotyczącej sądów i z tym związanych rzeczy, które były w projekcie tej ustawy. No i pytanie jest proste. Tak, mamy taką dość szeroką wiedzę na temat tego, co się działo. W Panów ocenie ustawa jest kolejnym krokiem porządkującym polski wymiar sprawiedliwości, czy jest, jak mówią mi przeciwnicy, ustawą nakładającą kaganiec środowisku sędziowskiemu i cofającą nas do czasów poprzedniego systemu. Teraz pozwolę sobie rozpocząć od Platformy, Radosław Wróblewski.
Dziękuję. Proszę Państwa, otóż ta ustawa wpisuje się w wieloletni ciąg wydarzeń związanych z celami polityki koalicji rządzącej, ale zwłaszcza Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim osoby ministra sprawiedliwości, pana Zbigniewa Ziobry, który dąży do tego, żeby całkowicie jak gdyby spacyfikować w tym momencie system wymiaru sprawiedliwości i podporządkować go właśnie ministrowi sprawiedliwości. Gdy mówimy w tym momencie też o intencji tej ustawy, to co pan redaktor przedstawił, to mi się wydaje, że my tak naprawdę powinniśmy wrócić do jeszcze listopada i wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, bo tutaj myślę też są korzenie tego, co się teraz dzieje. Przypomnę, że jeśli ta ustawa wejdzie w życie, sądy nie będą mogły wykonywać wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc badać, czy sędziowie powołani za pomocą, nie użyję tego słowa, upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa, orzekają tak naprawdę w sądach zgodnie z unijnymi standardami. Między innymi to też ta ustawa blokuje to rozwiązanie w tym momencie. I zapisy, które tam są przyjęte, niedopuszczalne jest kwestionowanie umocowania sądów i trybunałów konstytucyjnych, trybunałów konstytucyjnych organów państwa. No i oczywiście sprzeczne z prawem będzie również kwestionowanie powołań poszczególnych sędziów, czy chociaż badanie tych powołań. No i mamy w tym momencie jak gdyby ten spór rozwiązany. Poza tym takie zapisy, że w tym momencie dyscyplinarka związana chociażby z odwołaniem sędziego, czy w ogóle wydaleniem z zawodu w związku z działalnością o charakterze politycznym, kwestie dotyczące zaniechania bądź działań mogących uniemożliwić lub utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Wiele autorytetów prawnych wypowiadało się na ten temat i mówi to wprost, że mamy taki kaganiec w tym momencie na środowisko zawodowe sędziów. sędziów, kwestionujesz, nie pracujesz. I rzeczywiście te rozwiązania legislacyjne są złe, niedopuszczalne według mnie w demokratycznym państwie prawa i dlatego też można powiedzieć, że one niejako cofają nas troszeczkę w zakresie charakteru wymiaru sprawiedliwości do słusznie już minionej epoki.
Marek Sormacz, Prawo i Sprawiedliwość.
No większych bzdur, jeżeli chodzi o stronę prawną, to nie słyszałem już od bardzo dawna. To jest czysta retoryka polityczna bez żadnego pokrycia w rzeczywistości. Po pierwsze, Konstytucja Rzeczypospolitej jest pierwszym i wiodącym aktem normatywnym, jeżeli chodzi o naszą ojczyznę. To dla szczególnie przedstawicieli Platformy Obywatelskiej trzeba codziennie przypominać. Po drugie, żadne orzeczenia, o tym, czy łamie się konstytucję w Polsce, orzeka Trybunał Konstytucyjny i nikt poza tym. Nikt
z prokuratorem stanu wojennego, panem Piotrowiczem na dzień
dzisiejszy. Ilu macie prokuratorów w swoim towarzystwie i komunistów, których wysłali się do Parlamentu Europejskiego, to w ogóle tego tematu nie dotykajcie nawet.
Bo ale wy jesteście, Marku, właśnie tacy, którzy nie, ma, nie powinni nie mieć takich ludzi w swoich szeregach. Więc,
w 1990 roku, wtedy, kiedy Polska odzyskała suwerenność i niepodległość, każdy obywatel Rzeczpospolitej miał w Polsce równe szanse pracować dla wolnej ojczyzny. Platforma Obywatelska dla wolnej ojczyzny, większość z Platformy Obywatelskiej zgłupiała po prostu i nie pracuje. Dominuje tam interes doraźny nad dobrem wspólnym. I to jest podsumowanie mojego twierdzenia o postawie polityków Platformy Obywatelskiej SLD, z którymi się skumaliście, kurczę, w interesach wyłącznie prywatnych, a nie dobra ojczyzny. Jeśli chodzi o kwestię TSUE, nigdzie, zwracam uwagę, a w naszej Konstytucji Rzeczypospolitej jest zapisane wyraźnie, źródłem prawa są ratyfikowane umowy międzynarodowe. Ratyfikowaną umową przez Polskę jest traktat o przystąpieniu i uczestnictwie w Unii Europejskiej. Proszę wskazać, szanowny kolego, jeden przepis, cień, sugestie, że TSUE jest strukturalnym elementem, który musimy uznawać na podstawie traktatu obowiązującego. Cokolwiek on by tam powiedział, nie ma takiego zapisu. Poza tym kwestie organizacji wewnętrznej wymiaru sprawiedliwości nigdy nie były przedmiotem negocjacji traktatowych. To jest nasza suwerenna sprawa. Pan poseł i minister sprawiedliwości Kaleta w debacie sejmowej wyraźnie powiedział o tym, że pokazując przykłady Rumunii, Hiszpanii, Chorwacji, Słowacji, Czech nawet i wielu innych jeszcze organizacji, Niemiec, że kwestie dyscyplinarne w tych państwach są uregulowane i delikty są tam jeszcze bardziej ostrzej określone, bo w 20 kilku przypadkach u nas jest raptem kilka deliktów opisanych. Więc my po prostu po 29 latach odzyskania niepodległości i suwerenności i o możliwości stanowienia własnego prawa we własnym państwie regulujemy kwestie, które powinny być uregulowane 29 lat temu. Sądy powinny być zdekomunizowane, powinni być wyrzuceni w tamtym czasie wszyscy sędziowie, którzy orzekali w stanie wojennym i najprawdopodobniej gdybyście się w tamtym czasie zgodzili na dekomunizację, to dzisiaj byście nie wycierali sobie twarzy różnymi ludźmi, którzy przez ostatnie 30 lat dobrze zasłużyli się Polsce.
Dobrze, króciutko odpowiedź.
Prokurator Piotrowicz.
No, to nie rozumiałeś, co ja cię mówiłem przed chwilą w ogóle. No nie, bardzo dobrze, no nie rozumiałeś.
Chciałbym się odnieść do tego sformułowania, Marku, które twierdzi, że członkowie Platformy Obywatelskiej i członkowie SLD załatwiają swoje prywatne interesy. No myślę, że tutaj zdecydowanie za daleko poszedłeś, bo ja akurat nie wiem, co to znaczy jako członek Platformy Obywatelskiej, że on załatwiał sobie prywatne swoje interesy, będąc w Platformie, będąc radnym i służąc miastu z członkami SLD, więc nie rozumiem tego.
Dogłębny żal za utratą władzy i wszystkiego, co się czerpali z władzy. To jest prywata,
Marku,
właśnie.
Nie, Marku,
to jest kwestia pojmowania istoty rzeczy.
Ja, Marku, powiem tak, to Marku, to nie my sprawiamy, że mamy w tym momencie środowisko hejterskie w Ministerstwie Sprawiedliwości. To nie my w tym momencie wynaleźliśmy pana prezesa Banasia, pana szefa Najwyższej Kontroli
i tak dalej.
A marszałek Senatu, proszę w tym momencie naprawdę ostrożnie.
Nie będę ostrożny w przypadku marszałka Senatu.
To, co rzucacie, to na dzień dzisiejszy są zwykłe kalumnie.
Ale my nie rzucamy to obiektywnie, świadkowie o tym mówią, zeznają w prokuraturze już.
Zeznają w prokuraturze?
Oczywiście, że tak.
Dobrze,
no to
zobaczymy,
na bieżąco nie jesteś,
tak.
No.
Zobaczymy, czy te zeznania cokolwiek wniosą i czy to się potwierdzi. Bo jedna z pań radnych ze Szczecina z Prawa i Sprawiedliwości też rzuciła kalumnie na marszałka Grodzkiego, po czym się szybko wycofywała z tego.
Nie, to nie tak.
Panowie, powracamy do
właśnie, że tak.
Ustawy wprowadzającej odpowiedzialność dyscyplinarną środowiska sędziowskiego. Teraz SLD, Maciej Buszkiewicz.
Też nie bardzo wiem, o jakich interesach Platformy z SLD pan Surmacz mówi. Natomiast wracając
tak, to waszych luminarzy wysłał ostatnio do Parlamentu Europejskiego.
Wracając do tych, do tematu. Oczywiście, że projekt, czy już tych przegłosowany ustawa to jest nic innego jak kaganiec dla sędziów. Chodzi o to, żeby po prostu uciszyć sędziów, którzy nie mogą protestować i nie mogą nie będą mogli wyrażać swojej woli i mówić o tym, co się dzieje. Pytanie jest również, dlaczego znowu tak ważną ustawę, skoro Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że to jest tak bardzo ważna ustawa i tak jedna z ważniejszych, która, tak jak pan Marek powiedział, już powinna być 29 lat temu, dlaczego znowu na prędce to przyjmujemy wieczorem, dlaczego w nocy do 5 rano nad nią debatuje się w komisji, dlaczego wnosi się poprawki, dlaczego niektóre, co nagrały, mamy wyraźne nagrania.
To pretensje do parlamentarzystów, że pracują ciężko.
Nie, pretensje do parlamentarzystów, dlaczego robią to pod osłoną nocy, jak zwykle. PiS ważne ustawy zawsze przyjmuje pod osłoną nocy.
W przeciwieństwie do pana, ja oglądałem całą transmisję przebiegu tej komisji. I gdyby pan ją obejrzał i znał przebieg, prawdę o tej komisji, to by pan się nie dziwił w ogóle.
Można zawsze było to przełożyć na później, wydyskutować, dlaczego widać na nagraniach, słychać na nagraniach, kiedy niektóre poprawki wyraźnie przewodniczący komisji mówi, żeby nie przedkładać do tamtej części sali, gdzie są posłowie opozycyjni. Dlatego, żeby się nie mogli z nimi, zapoznać.
Pan mówi o pracach komisji w nocy, tak?
Tak.
To tam akurat kamery zarejestrowały też zupełnie inny obraz i dźwięk. Podczas rozmowy kilku posłów Koalicji Obywatelskiej, jeden z posłów w rozmowie z inną panią posłanką mówi, robimy jaja czy nie, cytuję. Skoro wszystko mamy uchylać i nie procedować nad tym, no to bądźmy konsekwentni.
Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość sobie robi jaja, to być może niektórzy posłowie się do tego starali dostosować.
Dlaczego?
Ale pan Marek mi przeszkadzał teraz, pan Anacki mi przeszkadza. Nie, czy ja mogę po prostu wypowiedzieć się, a panowie zadacie głos,
zabierzecie
dopytacie się. Dlaczego znowu jest to projekt poselski, a nie rządowy, po to, żeby nie przeszedł przez konsultacje? To po prostu Prawo i Sprawiedliwość zawsze próbuje wszelkie takie ważne sprawy, ustawy wprowadzać na skróty. A o tym, dlaczego znowu Komisja Europejska prosi, żeby się wstrzymać nad pracami, natomiast Prawo i Sprawiedliwość idzie jak ten taran, jak walec przez...
Co ma do tego komisja?
Jeżeli są...
Jezu, niech pan się przeniesie z władzą Rzeczypospolitej do Brukseli od razu.
Panie Marku, ja porównałbym to w ten sposób. W momencie, kiedy przystępowaliśmy do Unii, podpisywaliśmy traktat, można byłoby tak kolokwialnie powiedzieć, tak jakbyśmy w jakiś sposób zawarli małżeństwo z Unią Europejską. W związku z tym, jeżeli się z kimś na coś umawiamy, jeżeli żonie ślubuje wierność i uczciwość małżeńską i miłość do końca życia, to w Unii Europejskiej też, jeżeli ktoś mi mówi, że coś jest z tobą nie tak...
Tak. W małżeństwie. Nie pozwalam się bić.
Oczywiście, że nie pozwalam się bić. No. Natomiast jeżeli druga strona mi mówi, obiecałeś mi coś, w związku z tym postępujesz nie tak, jak należy, to zastanawiam się, a nie idę jak walec i mnie nic nie interesuje. Należy po prostu się trochę zreflektować czasami
czyli
nie patrzeć tylko na siebie i brać pieniądze z drugiej strony nie patrzeć na inne
czyli
rzeczy.
Z tego, co pan mówi, jawi mi się taki obraz, że za szybko procedowana jest ta ustawa.
Oczywiście, że za szybko. Ale to nikt nie ma wątpliwości, że było za szybko procedowane.
Pan pozwoli, że zacytuję ponownie jedną wypowiedź. Przemysław Czarny, konstytucjonalista, no i poseł też Prawa i Sprawiedliwości, podczas posiedzenia Sejmu zwrócił się tak do opozycji. Z jednej strony mówicie, i to jest cytat, że nie możecie pracować w takim tempie i że nie mieliście szansy zapoznać się z projektem ustawy, zwłaszcza z poprawkami, a tutaj mamy informację, że Komisja Europejska wystosowała pismo do najwyższych organów w państwie, wyrażając swoje obawy. Czyli skąd Komisja mogła zapoznać się z tym projektem, a państwo nie mogliście? I co pan na to?
Bez odpowiedzi.
Czy pan myśli, że Komisja Europejska zapoznała się ze wszystkimi poprawkami
w dwie godziny? Skoro wystosowała pismo do najważniejszych osób w państwie, to chyba tak, tak myślę.
No ja myślę, że nie zdążyli pod osłoną noc.
A jednak.
No to Robert Anacki teraz porozumie.
Czy może uporządkujmy tę dyskusję, bo ona naprawdę tutaj, pan Marek Surmacz wyczerpał kwestie formalne i to chyba było najważniejsze w tej dyskusji, a jeżeli chodzi o kolegów z Koalicji Obywatelskiej SLD, no to mamy tylko argumenty bardzo emocjonalne i nic poza tym. Na zasadzie pod osłoną nocy, że to jest poselski projekt, a nie na przykład związany z rządem, co po prostu nie wymaga tego, że są konsultacje społeczne i tak dalej. No, przepraszam bardzo, czy wy macie jeden monopol na to, aby sprawować władzę w sposób demokratyczny, ustanowiony w prawie? Posłowie mają prawo składać projekty poselskie. Tak samo jak radni mają na przykład inicjatywę uchwałodawczą. Czemu to ma być tak, że Lewica czy Platforma Obywatelska jako jedyna mówi, jaki ma być porządek, jak mają funkcjonować sądy? Powracając do tego też, co tutaj przedmówcy mówili, no powołujecie się bardzo często na konstrukt Unii Europejskiej i państwa, które tworzą Unię Europejską, a tak jak pan Marek Surmacz powiedział, w większości tych najważniejszych państw osi, czyli w Niemczech, we Francji to już w ogóle. Tak. Tam to jest po prostu w stosunku do naszej ustawy, którą no, można powiedzieć, proszę, że...
Już to zostało zamontowane.
Konkretne w tym momencie akty prawne, które to regulują we
Ale,
Francji.
Oczywiście możemy się, panie Radku, spotkać i poszukać tego, dlatego że nasz kolega Kamil Bortniczuk z Porozumienie zgłaszał uwagi i ta ustawa rzeczywiście nas zaskoczyła, dlatego że posłowie z taką inicjatywą wyszli. Pan premier Morawiecki na rządzie, zresztą to właśnie nasz rzecznik prasowy napominał, że jest taka wola części posłów i posłowie mają do tego prawo, a pozostali posłowie mają prawo to poprzeć. My zgłosiliśmy swoje uwagi i tak jak właśnie się to robi w sposób naturalny w Sejmie, w komisji, czy w koalicji, czy nawet poza koalicją, państwo również mogliście zgłaszać te poprawki. Teraz, co my porządkujemy tak naprawdę, bo tutaj o to chodzi, merytorycznie. Mieliśmy paraliż dotyczący wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Paraliż procesu opiniowania kandydatów na sędziów, tak? I musimy zapobiegać po prostu tej destabilizacji i anarchizacji sądów. To jest fundamentalna kwestia. I pan powiedział, że w tej chwili mamy wybory polityczne, tak? Że w jakiś sposób te wybory w sposób polityczny będą padać. No ale przepraszam bardzo, jakbyśmy nie ukonstytuowali państwa, to zawsze mamy wybory w demokracji przynajmniej, polityczne, bo to demokratyczna większość konstytuuje tak naprawdę akty prawne, no i procedury dotyczące tych wyborów. I zawsze możemy się do tego odnieść w taki sposób, że gdzieś na początku mamy tą politykę, bo każdy ma swoje poglądy. I problem polega na tym, że wy nie możecie strawić jednej rzeczy, że Zjednoczona Prawica ma poparcie narodu, który w wyborach demokratycznych wybrał właśnie tą koalicję do rządzenia i ta koalicja w sposób konstruktywny z naszymi na przykład uwagami jako porozumienia do uwag, które
ja
tutaj
pytanie,
zostały wdrożone w tą ustawę, zostało to ukonstytuowane przegłosowaniem tego w Sejmie większością, więc drzecie za przeproszeniem się na tych marszach, że chodzi wam o demokrację i tak dalej.
Proszę nie używać sformułowania, Robert, drzecie się.
Ale drzecie się, bo chodzicie pod sądy, chodzicie na marsze, drzecie się, tak jak się darliście ostatnio na Radzie Miasta, stołami waliliście właśnie i potraficie tylko Banasia przyjąć.
To jest
tak wygląda koalicja
obywatelska. Waszych rządów, pan Banaś.
Ale przepraszam bardzo. Panie Radosławie, czy wy macie jedyny monopol naprawdę?
Nie mamy monopolu naprawdę.
Ale tak się zachowujecie, monopolu, dlatego nie. Że kiedy przytacza mamy się argumenty, ale proszę nie mi mam. Pozwolić skończyć, kiedy przytacza się argumenty merytoryczne, tak jak mieliśmy to na Radzie Miasta ostatnio, właśnie tak jak jest w Sejmie, czy tak jak pan Surmacz tu przytoczył, TSUE nie jest żadną instytucją, która nam musi mówić, co robimy, a i tak my w tej debacie demokratycznej, będąc członkiem Unii Europejskiej, rozumiejąc te argumenty, które wy tutaj przytaczacie, w spokoju staramy się to procedować i robić swoje. Jesteśmy państwem niezależnym, które ma po prostu przeprowadzić pewne obietnice wyborcze, jako też koalicja rządząca i my te zobowiązania realizujemy. To się nie musi wam podobać, tylko nie róbcie z tego hucpy i tak pan redaktor przytaczał. To co, robimy tam hucpę na komisji dalej i tak dalej? To są rzeczy po prostu karygodne. To samo robiliście ostatnio na Radzie Miasta. Jak wam nie pasują argumenty merytoryczne, w ciszy spokoju, my słuchamy, wy trzaskacie stołami, wychodzicie, trzeba robić przerwy i tak dalej.
Stołami,
trzaskaliście, darliście się, są nagrania, panie Radku, są nagrania, proszę sobie otworzyć.
To widać i słychać.
I teraz Radosław Wróblewski, proszę, proszę.
Po karygodnym zachowaniu pana kolegi Sebastiana Pińkowskiego.
A co część takiego zrobił?
Część moich kolegów miała prawo wyjść, tak uznała.
Co takiego zrobił?
Dobrze.
Idzie, to niech pan powie, co takiego zrobił radiosłuchaczom.
Co takiego zrobił? Idziemy w tym momencie, no jeżeli są nagrania, to słuchacze sobie odsłuchają.
A nie chce pan powiedzieć, co zrobił. Przytoczył właśnie to, że kłamaliście. Posługujecie się nieprawdą. Tak, no tak, no.
I przytoczył jakiś beznadziejny artykuł jednego z europosłów waszych o Himalajach, hipokryzji Platformy, mówiąc o budżecie miasta 2020 roku.
I wypowiedź pani Kopacz, która mówiła o halo.
Wypowiedź Kaczyńskiego Jarosława też mogę zacytować, że na kongresie PiSu mówił, że życzy wygranej Platformy Obywatelskiej i się przejęzyczył. Tak samo tamta wypowiedź była przejęzyczeniem pani Kopacz i tyle. I to jest ta różnica. Przy budżecie miasta 2020 w tym momencie pan Sebastian Pińkowski po prostu się skompromitował. I ja się nie dziwię w tym momencie, że nie został posłem, bo nawet elektorat prawicowy pisowski wypluł pana Sebastiana Pińkowskiego. Na szczęście posłem została pani Elżbieta Płonka, która reprezentuje zdecydowanie wyższą kulturę polityczną niż pan Sebastian Pińkowski. Adrem.
A jeśli ilu waszych kandydatów nie zostało posłami?
Marku, niech.
I te same
Marku, ja wiem, że reagujesz, no. Ale wiesz, że mam rację.
Nie, nie masz racji.
W tym momencie
demokracja,
mam rację.
Demokracja rozstrzygnęła i to no, nie jest kwestia waszej albo nie waszej woli. No.
Króciutko tylko Adrem. Jeśli chodzi o kwestię dotyczącą pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w stosunku do prawa krajowego. Wywodzi się to z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zasada ta nie została expressis verbis. Podkreślam to, co tutaj też mówił kolega Surmacz, sformułowana w traktacie Unii Europejskiej, ani w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
I kropka. No i tyle. No tak, no jeżeli nie była i, nie, i ten akt prawny nie obowiązuje,
może pan, czy mogę skończyć,
może pan.
Kolego,
tylko pan zaraz powie, że po prostu mimo to powinniśmy być, nie wiem.
Czy mogę skończyć, panie kolego radny? Podporządkowanie
Unii Europejskiej, proszę bardzo.
Bo jeżeli chciałbym, żeby pan też to zrozumiał.
Ale pan mi przerywał cały
czas. W lipcu 2007 roku w Brukseli odbyła się konferencja przedstawicieli rządów państw członkowskich, gdzie rozmawiano o zmianach do traktatu Unii Europejskiej. Podczas konferencji przyjęto deklarację numer 17 do traktatu z Lizbony, odnoszącą się do zasady pierwszeństwa, która została dołączona do aktu końcowego konferencji. Z jej treści wynika, że cytuję, zgodnie z utworzonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, traktaty i prawo przyjęte przez Unię na podstawie traktatów mają pierwszeństwo przed prawem państw członkowskich.
I pan się z tym zgadza.
Ustanowionych przez wspomniane orzecznictwo.
Pan się z tym zgadza.
Acquis communautaire to się nazywa, jeśli
dobrze,
chodzi o
piękne
funkcjonowanie
słowa. Pan się z tym
Unii
zgadza,
Europejskiej.
Panie Radku?
Ale taka jest praktyka. Tak jest
taka
w momencie.
Jest praktyka. ZSRR też kiedyś nad nami było. Taka jest właśnie praktyka.
Gratuluję.
Brawo dla pana.
Gratuluję,
no, gratuluję
horyzontu intelektualnego i
porównuję.
Apeluję,
ja również gratuluję. No, proszę bardzo.
Uspokojenie emocji, Marek Surmacz.
Koledę Wróblewskiego pozwolę sobie przypomnieć, jako doświadczony kolega, że ja średnio uczestniczę w 2-3 konferencjach w miesiącu. Na każdej konferencji przyjmowane są różnego rodzaju deklaracje i postulaty, oświadczenia kierowane do władzy najczęściej ustawodawczej. Ale to się nie staje prawem.
Właśnie.
To jest tylko emanacja dyskusji. To jest przyjęte stanowisko końcowe. Więc jeżeli to jest sugestia, że powinno być, a
nie,
nie
jest,
nie pisze się w rejestr. Jeżeli
wchodząc do Unii Europejskiej, zgodziliśmy się na przyjęcie
acquis
communautaire, dorobku prawnego Unii Europejskiej, koniec,
nie
kropka.
Zgadzaliśmy. To jest stwierdzenie tej konferencji i tylko tej konferencji i na użytek tej konferencji.
Tak.
No albo posługujemy się prawem, albo
trochę
się posługujemy stanowiskami.
No, gdyby konferencje, przepraszam, w Polsce miały wpływać na stan prawa i prawa i wymagania wobec obywateli, czy prawa i obowiązki obywateli, to byśmy w ogóle z domu na ulicę wyjść nie mogli. No bo co, kto pomyśli, co
każda
się wymyśli sobie, to...
w Polsce musi być zgodna i jest badana pod kątem zgodności z prawem Unii Europejskiej, tak
i
czy
gdybyś
nie?
Uczestniczył tak, w posiedzeniach komisji parlamentarnych, to byś usłyszał najczęściej, że prawo stanowione w Polsce nie pozostaje w kwestiach zainteresowania prawa Unii Europejskiej.
I tutaj stawiamy kropkę, jeśli chodzi o pierwszą część naszego spotkania politycznego. Podsumowanie tygodnia burzliwie było, ale drugie przed nami. Teraz krótka przerwa. Powracamy po przerwie polityczne. Podsumowanie tygodnia. W studio zasiadają Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość, Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska.
Witam.
Maciej Buszkiewicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień. Oraz Robert Alacki. Porozumienie. Teraz odchodzimy od spraw ogólnopolskich. Tutaj na rzecz naszych lokalnych, samorządowych, bo Rada Miasta uchwaliła budżet na przyszły rok. Za dokumentem głosowało radnych 18, 4 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw, co warto podkreślić. Budżet zakłada 373 miliony złotych na inwestycje. Wydatki określono na poziomie ponad 1 100 000 000, a dochody samorządu mają wynieść 956 milionów złotych. Będzie deficyt, a ja panów pytam tak katalogowo wręcz, jaki to budżet według panów: ryzykowny, odważny, bezpieczny, ofensywny, może defensywny? Radosław Wróblewski zaczyna. Radny Rady Miasta.
Ja myślę, że jest to budżet realny na ten moment, w tym momencie budżet też trudny do zrealizowania. Przypomnę, że rzeczywiście bardzo, bardzo wiele pieniędzy mamy na inwestycje, to jest ponad 370 milionów złotych, zarówno i na inwestycje, które są już od lat realizowane, jak i też nowe inwestycje. Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu jest taką właśnie najważniejszą inwestycją, która w tym momencie jest zapisana do realizacji w tym budżecie na przyszły rok. I tak naprawdę budżet, który też będzie decydował o tym, w jakim kierunku miasto będzie się rozwijać. Budżet, który też pozwoli porządkować to miasto. Dlatego też zagłosowaliśmy za tym budżetem, jednolicie jako klub. Ja mam satysfakcję z tego powodu, że miasto ma budżet, że może spokojnie pracować, że prezydent, urzędnicy i my jako rada możemy spokojnie pracować w przyszłym roku i po prostu realizować te zamierzenia, które zostały do niego wpisane. Ważne jest też to, że prezydent wieloma autopoprawkami wniósł też różnego rodzaju elementy do budżetu na wniosek radnych, które mają charakter właśnie takich małych rzeczy, małych, drobnych spraw, istotnych z punktu widzenia takiego codziennego funkcjonowania naszych mieszkańców. I mam nadzieję, że tego typu procedowania, więc pamiętamy o rzeczach dużych, wielkich, ale też pamiętamy o rzeczach małych, istotnych dla każdego mieszkańca, przysłowiowy chodnik, przysłowiowe, powiedzmy, jakieś ogrodzenie w szkole, są ważne i że ten sposób procedowania, pracy nad budżetem i patrzenia na potrzeby miasta i jego mieszkańców będzie kontynuowany w latach następnych. Zdajemy też sobie sprawę, że wiele spraw nie zostało jak gdyby do końca wyczerpanych, że na przykład nie ma takiego odpowiedniego na przykład wzrostu środków na kulturę. Mówił o tym na przykład pan dyrektor Szenwal, który apelował o zwiększenie nakładów na zakup chociażby publikacji książkowych do filii bibliotek w Gorzowie. Ale ja jestem przekonany, że w ciągu roku takie możliwości się pojawią, a z drugiej strony też jestem realistą, że my wszyscy może moglibyśmy powiedzieć w tym momencie, że nie ma tego, nie ma tego, nie ma tamtego, ale budżet jest kompromisem. Reprezentujemy różne siły w Radzie Miasta i powinniśmy dochodzić do kompromisu, budować ten kompromis i ten budżet też jest formą kompromisu i dlatego uważam, że warto było go poprzeć i warto wejść w nowy rok właśnie z już uchwalonym budżetem w mieście.
No, pytanie tylko, czy będzie zrealizowany zgodnie z założeniami, a dokładnie chodzi mi o tę sferę inwestycyjną. Pamięta pan, planowaliśmy w budżetach inwestycje, których nie zawsze udało się zrealizować.
Mam tego pełną świadomość, panie rektorze. Nieraz o tym rozmawialiśmy, chociażby właśnie czy realizować CEZIP, czy też co innego realizować, inne przedsięwzięcia. Prezydent zdecydował się na CEZIP, ja się pod tym podpisuję dwoma rękoma. Tym bardziej z zadowoleniem przyjąłem takie rozwiązanie, tym bardziej chętnie zagłosowałem za tym budżetem.
A też może być tak, że powiększy się deficyt, bo nie wiemy, jak będzie kształtował się rynek usług budowlanych.
Tego nikt nie jest w stanie do końca przewidzieć, aczkolwiek niejednokrotnie w naszych rozmowach tutaj u pana redaktora pobrzmiewała taka teza, że ten rynek powoli się zaczyna stabilizować.
Robert Hanacki, Porozumienie i także radny Rady Miasta.
Tak, panie redaktorze, rzeczywiście sesja budżetowa zawsze jest tą sesją najbardziej budzącą emocje, dlatego że planujemy budżet na cały przyszły rok. Jednak zwracam uwagę też radiosłuchaczy i tutaj kolegów radnych generalnie z takim podejściem, że to jest coś, co my formułujemy życzeniowo na papierze. Dlatego że tyle zmiennych różnych decyduje o tym, czy rzeczywiście wykonamy ten budżet i przeszłe lata pokazują, że to jest nierealne, aby zrealizować cały budżet w takim kształcie, jak planujemy, ze względu na fakt, że wpływy budżetowe są planowane i prace, które do wykonania w tym budżecie są zapisane, również są planowane. A propos standardów, ja tutaj tylko przypomnę, bo mamy taką nieoficjalną, czy już oficjalną koalicję klubu pana prezydenta i Koalicji Obywatelskiej. Rzeczywiście hurtem przechodzą te uchwały i często jak pytam radnych o jakąś uchwałę, czy wiedzą w ogóle, co będą głosować, to wzruszają ramionami, to po jednej i drugiej stronie. I zaraz teraz o takiej jednej uchwale powiem, która właśnie przy okazji tej uchwały budżetowej i najważniejszej jakby dyskusji w tym temacie przeszła przez ostatnią Radę Miasta. Chodzi mi o to, że my 15 minut, gdzieś tak 10 minut przed otrzymaliśmy te autopoprawki, o których też tutaj radny mówi, i to była cała masa autopoprawek dotycząca 15 milionów złotych, więc jeżeli mówicie o standardach, że coś się robi na chybcika i tak dalej, to takim standardem właśnie jest to, że my na przykład jako Klub Prawa i Sprawiedliwości dostajemy autopoprawki, a wy z uśmiechem na ustach pokazujecie, że tam jest mnóstwo waszych jakby uwzględnionych postulatów. To właśnie pokazuje, jak nasze postulaty, które bardzo często wybrzmiewają z waszych ust, że są dobre i tak dalej, nie są kompletnie pod kątem merytorycznym uwzględniane. I to jest właśnie ten problem, że tej dyskusji w tym kontekście budżetu nie było. Tam chyba żłobek się pojawił na projekcie jako jedna z rzeczy, którą my sugerowaliśmy i prezydentowi przekazywaliśmy jako nasze propozycje. Już w formie autopoprawek na przykład od strony prezydenta to się nie pojawiło. I to, co jakby mnie niepokoi najbardziej, to fakt właśnie, że jest wiele takich zapisów dotyczących inwestycji, tu panie redaktorze, które na pewno nie zostaną zrealizowane. No, na przykład hala, tam 7 milionów, no to jest nierealne. My powinniśmy wszyscy patrzeć na to realnie. To nie jest do zrealizowania i szkoda, bo można było to podzielić na etapy. Jednak jest etapowane, ale w taki sposób, że...
prognoza finansowa.
Tak, jest rzeczywiście, ale ja rozmawiałem z ludźmi z branży i powiedzieli, że po prostu przy tych budżetach i tym rynku, który się będzie kształtował, deficycie pracowników, niestety, ale może to być nie do zrealizowania. Szkoda, bo można było to lepiej skonsultować. To są szczegóły, ale one zawsze decydują o tym...
Ale to też od dawna wiem, kolego Robercie, że hala to przynajmniej powiedzmy 100 milionów złotych.
I dlatego trzeba to troszeczkę inaczej
zaplanować. Ona jest na 60 chyba milionów złotych, więc będzie nam brakować gigantyczna kwota do zrealizowania tych
hali. Tak? Więc po co te szacunki robić na takiej zasadzie? Lepiej może zamknąć jakiś pierwszy etap przygotowań, jakichś robót ziemnych i tak dalej, i zamknąć to, wykorzystać po prostu te pieniądze w sposób taki, jaki się da, kwalifikowany, jeżeli
nie
by to
mamy jeszcze przetargu na halę,
wiem o tym, panie radny, ja się zgadzam, szczegóły właśnie o tym decydują, ale takich punktów jest wiele w budżecie, ja to przejrzałem, konsultowałem z specjalistami z branż i po prostu, no mówią, że to jest nierealne, więc panie redaktorze, w mojej ocenie to nie jest właśnie realny budżet, tylko życzeniowy na papierze, ale ja bym sobie życzył mimo wszystko, żeby on się zrealizował, to co dla mnie najważniejsze na tej sesji. Przeszła uchwała obok, pod płaszczykiem jakiejś nazwy, że zmieniamy coś dotyczące tam kwestii lokali w Gorzowie, jakąś uchwałę dotyczącą lokali, którymi zarządza miasto.
O zasobie mieszkaniowym.
Tak, o zasobie mieszkaniowym. Uchwała pod takim tytułem ma przechodzić. Ja pytam radnych, czy wiedzą w ogóle, co głosują. No i głosowaliśmy to, że znosimy bonifikatę. I co jest najgorsze, no to w ogóle uzasadnienie tej uchwały, że mamy sytuację, w której prezydent uzasadnia to, że prawa nabyte są jedne lepsze, jedne gorsze i te akurat będziemy likwidować i argumenty są takie, że co z tego, że w zasobach posiadamy przed dwa mieszkania jako, nie wiem, 10% udział w kamienicy, której nigdy nie termomodernizujemy i tak dalej, to trzeba zostawić. Dlaczego? Bo ustawa tego wymaga. Betonujemy sytuację i nie informujemy, nie dajemy okresu przejściowego mieszkańcom, aby wykupili. I tłumaczyłem, że nawet jeżeli jeden mieszkaniec skończył właśnie remont i w styczniu chciał wykupić takie mieszkanie, to miał to prawo nabyte. I bardzo często Koalicja Obywatelska podnosiła takie kwestie. Zabrakło mi też kwestii podatkowych. Podniesione zostały podatki. Znowuż Koalicja Obywatelska zawsze gromi o podatkach. Głosowali za. Także takich rzeczy bardzo dużo w budżecie, dlatego też się wstrzymaliśmy, bo chcielibyśmy, aby był zrealizowany pod kątem inwestycyjnym, ale z drugiej strony no trudno nam poprzeć coś, co po prostu ma taki konstrukt, że wszystkie nasze postulaty nie są...
Dobrze, adwokat jeszcze na dosyć krótko, przechodzimy do kolejnych.
Przede wszystkim, jeśli mówimy o podatkach, decydowaliśmy o tym w listopadzie. Trzy kluby, klub Koalicja Obywatelska, klub Kocham Gorzów, Kocham Plus, porozumiały się ze sobą, te podatki nie zostały podwyższone, tak jakby życzył sobie tego pan prezydent, to po pierwsze. Po drugie, w Zielonej Górze Prawo i Sprawiedliwość poparło prezydenta Kubickiego i niektóre z podatków lokalnych o 30% wzrosły. Ja wiem, że mówimy o Gorzowie.
Ale ja odpowiadam za Gorzów?
Ja odpowiadam za Gorzów, ale podaję przykład, powiedzmy, jeśli chodzi o te podatki. Tak jak to, powiedzmy, w tym momencie czasami bywa w jednym ugrupowaniu. My konsekwentnie w tym momencie zawsze opowiadaliśmy się za tym, że jeżeli chodzi o dobro miasta w tym momencie, to te podatki w jakimś minimalnym stopniu jesteśmy w stanie gotowi poprzeć podwyżki. I tak się dzieje przez te ostatnie dwa lata. Natomiast jeśli chodzi w tym momencie o kwestie innych uchwał, to po pierwsze, były one procedowane na komisjach, były procedowane też, na przykład ta uchwała dotycząca bonifikaty, ta dyskusja, dyskusja przetoczyła się przez zespół, który taki programowy dotyczący właśnie zmian w zakresie mieszkalnictwa w Gorzowie. Jest tam przedstawicielem między innymi wasza radna pani Alicja Burdzińska. Radna Kozak w tym momencie jasno wyjaśniła, prezydent Szymankiewicz jasno wyjaśnił, na czym to polega. Uchwała budżetowa w tym momencie, jak gdyby mówimy o budżecie, czy mówimy o tej bonifikacie. Ja chciałbym mówić o budżecie, o bonifikacie. Nie mam żadnych złudzeń co do tego, że to jest dobre rozwiązanie. Też w tym momencie państwo zostaliście sami z, jak gdyby na swoim stanowisku i też przyjmijcie to, że trzy inne kluby w tym momencie takie rozwiązanie poparły z punktu widzenia też rozwoju naszego miasta. Budżet, ja trochę żałuję, że nie poparliście tego budżetu, bo to byłby dobry sygnał dla mieszkańców. Jeżeli kolega radny mówi, że w tym momencie jest za tym, żeby te inwestycje poszły, to trzeba mieć tą odwagę i zagłosować za tym budżetem. Szkoda, bo też można, gdybym...
Ale jak ktoś w połowie jest dobry, a w połowie zły, to mam popierać tego człowieka.
Nie chciałbym, żeby to był dialog tylko między wami.
No szkoda, bo też
kolejna,
można...
Kolejna wypowiedź. Proszę skończyć zdanie.
Szkoda, bo też można powiedzieć, że nie jesteście za tymi inwestycjami, bo się wstrzymaliście.
Ale proszę, proszę, proszę.
Marek Surmacz.
Ja bym szkoda, żeby... bo można powiedzieć, ale nie mogę.
Drzewie, jak bardzo długo byłem radnym miasta, to myśmy nie mówili, że mieszkańców Gorzowa kochamy, tylko czyniliśmy im dobrze w działaniu. A tu słyszę wyznania miłości, a za plecami trzyma się pałkę podatkową, odbierającą prawa mieszkańcom. Znowu się odwołam do swojej pamięci. W czasie obrad Rady Miasta, ważnej sesji budżetowej, byłem w kilkugodzinnej podróży, no i mam zwyczaj sobie włączania internetu w tym czasie i oglądania przebiegu Rady Miasta. I słuchałem tych argumentów, szczególnie o tworzeniu zasobu mieszkaniowego. I nie mogę się nadziwić, że elementarnej zasady praw nabytych nie uszanowano w stanowieniu lokalnego prawa. I ja zwracam się do pana wojewody, do organu nadzoru państwa, żeby przyjrzał się tej uchwale, że ten projekt uchwały, ta uchwała już ustanowionym prawem, godzi w prawa nabyte wielu obywateli w naszym mieście, ponieważ gdyby to, co się nazywa zasobem komunalnym w naszym mieście, nie było utrzymywane przez mieszkańców, przez najemców. Pan Buszkiewicz potwierdzi to, bo był przecież administratorem, był jednym z kierowników administracji nadzorującej czy bezpośrednio obsługującej zasoby mieszkaniowe i wie doskonale, i to w części miasta, która wymagała naprawdę ogromnych nakładów na zdekapitalizowany majątek miasta i wie, jak skromnymi, żeby powiedzieć, żadnymi środkami nie dysponował na to, żeby remontować ewentualnie te obiekty. I trzeba było przyjąć przynajmniej dwumiesięczne albo półroczne vacatio legis dla tego prawa, żeby ogłosić, że takie prawo będzie obowiązywać w przyszłości. I tym wszystkim mieszkańcom w naszym mieście dać przynajmniej sposobność nabycia tych lokali mieszkalnych, w które od dziesiątek lat inwestowali własne pieniądze, nie ponosząc czy nie doznając żadnej rekompensaty. Budżet mnie niepokoi w kolejnych latach z jednego powodu, że na przykład kalkuluje się w projektowanej inwestycji na wydatek w granicach, i to dotyczyło kilku już naszych inwestycji w mieście, 50, 60, 70 milionów. Wszystko opiera się o obowiązujące zasady kwalifikowania cen i reguły rynkowe w chwili przyjmowania wycen tych inwestycji, po czym ogłasza się przetargi i zaczyna się taniec wokół tych inwestycji na podbicie wartości inwestycji o kilkadziesiąt procent, a niekiedy nawet o 100%. I ja już od kilku lat to mówię, zwracam na to uwagę, radni to Prawa i Sprawiedliwości podnoszą, że w takich sytuacjach po prostu trzeba weryfikować kosztorysy i udowadniać publicznie, że cena jest optymalna, że cena jest w oparciu o realia, że nie jest ceną wymyśloną. Tymczasem prezydent miasta ze swoim zapleczem godzi się na dyktat wykonawcy i podbija koszt na koszt oczywiście nas, podatników wszystkich w tym mieście, o 20, 30, 40 milionów, co stanowi 60-70% wartości inwestycji. To jest karygodne. Tym się powinno zajmować Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Maciej Buszkiewicz,
ale czy się zajmuje?
A zajmuje się.
To ciekawa deklaracja. CBA siedzi na Urzędzie Miasta i bada przetargi.
Bo to jest odpowiednia służba państwowa.
No, tego są.
Wywołany trochę do tablicy. Nie widziałem projektu tej uchwały, w związku z tym trudno mi się odnieść do tego. Natomiast wiem, że pamiętam, że było coś takiego jak docelowy zasób gminy, gdzie gmina musi utrzymać jakąś bazę swoich lokali komunalnych. Nie wiem na dzień dzisiejszy, w jakiej wielkości ten docelowy zasób gminy był, w związku z tym trudno, mówię, nie widziałem dokumentów, trudno mi się odnieść do tego. Natomiast bardzo mnie cieszy, tak na marginesie, że koledzy tutaj z prawej strony tak bardzo dbają o prawa nabyte mieszkańców. Przypominam, że są też coś takiego jak prawa nabyte osób, które pracowały w służbach mundurowych, i tam Prawo i Sprawiedliwość nie pamiętało o tym, że państwo polskie obiecało im emerytury.
To nie były prawa nabyte.
To były prawa nabyte. Po weryfikacji państwo polskie obiecało tym ludziom, że będą otrzymywać emerytury, jeżeli dalej będą pracowali w tak zwanej wolnej Polsce. Natomiast co do pana, wolna Polska jest tak zwaną wolną Polską.
Tak jest. Świetna deklaracja. Właśnie rozumiem w tej chwili...
Ale my nie byliśmy zajęci przez okupanta przed 89 rokiem.
To pan nie rozumie sytuacji polityczno-historycznej.
Natomiast jeżeli chodzi, wracając do budżetu, oczywiście, że budżet nie zawsze się uda zrealizować, ale po to pewne rzeczy się planuje, że chcielibyśmy zrealizować takie inwestycje. Oczywiście CEZIP to jest najważniejsza inwestycja, która dobrze, że w tym budżecie się znalazła. Przypominam, i mniejsze. To jest ważne, że prezydent też słucha radnych, słucha klubów i też radni mogą swoje propozycje do budżetu wnosić. Kolega Robert Tanacki mówi, że ich poprawki w jakimś stopniu zostały uwzględnione. Dobrze, bo Prawo i Sprawiedliwość do ustaw rządowych nigdy nie słucha poprawek opozycji. Jak widać w mieście Gorzowie prezydent opozycji, jak się przedstawiają klub Prawo i Sprawiedliwość.
Ale pan się posługuje nieprawdą. Ja muszę tutaj odwrotnie odpowiedzieć. Czemu się pan posługuje nieprawdą? No na przykład ustawa 2.0 dotycząca szkolnictwa była konsultowana z rektorami, których połowa na przykład ma inne poglądy polityczne. Wnosili mnóstwo poprawek. Były one wnoszone przez opozycję. IP Box, ustawa, która przechodzi jednomyślnie. Czy od minister Emilewicz. Mamy mnóstwo ustaw, które przechodzą w komisjach z poprawkami, które wy zgłaszacie. Proszę sobie na procedury legislacyjne spojrzeć, ile poprawek zgłaszanych w tej chwili, nawet tej kadencji przez SLD. I to nie są tylko piśmienne poprawki. Merytoryczne poprawki są uwzględniane. Tam siedzą posłowie, którzy ciężko pracują i uwzględniają te rzeczy, jeżeli są merytoryczne. Mi chodzi tutaj o to, że pod płaszczykiem właśnie takiej sytuacji, o której wy mówicie, że tam w nocy ktoś pracuje, ale to są godziny, gdzie ktoś wypracowuje konsensus, to idzie na Sejm, jest głosowane. A my jako uchwałodawcy, czyli rada, dostajemy coś 5 minut przed sesją, jest dzwoneczek, startujemy, a to jest druga czy trzecia uchwała do głosowania. Ja mam 5 minut na to, żeby 15 milionów zdecydować, czy mam rozdysponować, czy nie.
Zawsze można prosić o przerwę, Robert.
Wy wywołaliście przerwę. Trzaskaniem, darciem się i tak dalej. Właśnie tak robicie przerwę.
Natomiast jeżeli chodzi w dalszym ciągu...
I to tak poważni ludzie robili, że przerażenie.
Kontynuując kwestię budżetu...
A zabrakło panu czegoś w tym budżecie?
Budżetu miasta, to jest niestety tak jak z budżetem domowym. No, każda rodzina też planuje jakiś budżet. Nie zawsze pewne rzeczy się uda zrealizować. Wychodzą czasami rzeczy czy wydatki nieprzewidziane. Czasami coś kosztuje więcej niż zakładaliśmy. W związku z tym nie zawsze uda się zrealizować w 100%, ale jakieś założenie. Budżet się planuje, jak sama nazwa wskazuje. W związku z tym jest to planowany budżet. Nie zawsze się go uda zrealizować.
Czy ja mam ten komfort jeszcze tylko adwocem, że ja mogę powiedzieć te dwa słowa więcej, bo nie jestem zależny od tej polityki. I powiem tylko panu tak. Czemu w kuluarach, my rozmawiamy troszeczkę inaczej, czemu w kuluarach jest tak, że wy dokładnie mówicie to, co ja mówię tutaj przed mikrofonem, że tam się idzie dogadać i tak
macie
dalej.
Rację, no wiecie, macie rację, tak.
Potraficie merytorycznie gadać, a tutaj po prostu zawsze musi być tylko tłuczenie i to emocjonalny bełkot. Czemu to się wszystko opiera o emocje, a nie merytoryczne kwestie? Przytaczam, że nie da się podjąć decyzji w 5 minut, dostając poprawki na 15 milionów. I dlatego się wstrzymałem, więc panie Radku, kolego Radku, proszę mi wybaczyć, ale nie mówić radiosłuchaczom, że my jako klub nie chcieliśmy poprzeć inwestycji, bo chcieliśmy je poprzeć i nawet ten budżet, tylko kiedy my dostajemy 5 minut przed 15 milionów do zadekretowania, to ja się pod czymś takim nie podpiszę. Pan może to dostał wcześniej, I może tak było, nie? Aha, czyli w 5 minut pan rozdysponował 15 milionów. Gratulacje.
Marek, co ja powiem tak, to nie jest tak.
Tylko... A jak?
Marku,
a jak? Proszę,
dobrze. Ja powiem tak. Jeżeli chodzi o ten zasób gminny, mieszkaniowy zasób gminny, to jest rzeczywiście zobowiązanie prawne, tyle tylko, że my jesteśmy na mapie Polski niechlubnym wyjątkiem, który w ogóle nie buduje własnego zasobu z bieżących dostępnych środków, na przykład z Banku Gospodarstwa Krajowego, są pieniądze na to. Dlatego, bo od lat obowiązuje, bo SLD rządzi przecież nieprzerwanie już w tej chwili 21 lat w Gorzowie.
O, coś nowego.
No, a dziwi się pan? Ja to widzę przecież. Niech pan zobaczy na zaplecze poparcia dla prezydentów kolejnych. To pan widzi, kto rządzi.
Tak pamiętam, popierałem w kampanii prezydenta
Wójcickiego. SLD podporządkowało oczywiście politykę prywatnych wykonawców, czyli deweloperów. Nie chce w konkurencję wchodzić z deweloperką w naszym mieście. Więc co robi? Zabiera prawa nabyte mieszkańcom. To jest właśnie instrument walki z obywatelami w naszym mieście. To jest ta pałka, kochamy was, ale was tłuczemy, kiedy tylko nadarzy się okazja. I jeszcze jedna rzecz. My musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w ostatnim bodajże pięcioleciu w naszym mieście, nasze miasto, budżet miasta uzyskał bodajże chyba 180 milionów złotych wsparcia rządowego do różnego rodzaju inwestycji, których inne miasta w tak wielkim zasobie nie dostały. Dostały to oczywiście dzięki osobom wpływowym, pani minister Elżbiecie Rafalskiej, która była członkiem Rady Ministrów, która zabiegała o to, żeby na wszystkie inwestycje było wsparcie, ale o tym dalej się nie mówi. Mówi się tylko o tym, że to my jesteśmy piękni i nadomni. Nie.
Współpraca... Panie Marku, stanowiska, które uderzają non-stop w rząd,
tak jest. Więc podejmuje się działania antyrządowe. Ja się dziwię. Bo gdybym był w Radzie Miasta w Gorzowie, to bym prezentował absolutnie twarde stanowisko opozycyjne wobec prezydenta miasta, który tak postępuje, jak postępuje ze swoją większością SLD i Platforma Obywatelska, i nie dostałby z rządu ani grosika. Ani grosika, póki by nie zmienił swojej postawy.
Jeszcze Radosław Wróblewski.
No ja wiem, że my pełnymi rządami Prawa i Sprawiedliwości będziemy jak za czasów Janosika.
180 milionów dostaliście na inwestycje.
Jesteście źli, to wam nic nie damy, jesteście dobrzy.
Ale właśnie dzieje się odwrotnie.
Nie, bo jeszcze nawet spokojnie na hale mieliście dać 50%. To są wasze deklaracje. Na stadion lekkoatletyczny mieliście dać połowę. Nie, nadal jest tutaj...
Czyli polityka, kocham was, ale was bije dalej, tak?
Nie, Marku, nie. Wywiążcie się ze złożonych publicznie deklaracji. Robercie, ja powiem tylko tak. Jeśli chodzi o to rozdysponowanie 15 milionów, to jest prosta sprawa. Jeżeli ja, jako radny, wnosiłem w tym momencie jakieś propozycje, jakieś powiedzmy od wielu miesięcy. Jeżeli ja widzę, że one są wpisane, jeżeli widzę i pytam kolegów na przykład z innych klubów...
To były wszystkie twoje, Radku, propozycje, tak?
Nie, absolutnie.
No to jak oceniłeś pozostałe poza swoimi?
Ale posłuchaj, Robert, to jest prosta sprawa. Jeżeli ja widzę swoje propozycje, rozmawiam ze swoimi kolegami z innych klubów, tak, też widzą nasze propozycje. Ja nie mam dylematu moralnego, żeby te 15 milionów przeznaczyć jeszcze, zobacz na co. Żeby przeczytać tę listę, to wystarczy 3 minuty. Na co te pieniądze szły? To nie jest problem. Ja nie mam dylematu, żeby zagłosować po krótkiej lekturze tego tekstu za tymi inwestycjami, za tymi działaniami, które zostały w autoprawkach zaproponowane. Nie mam żadnego dylematu. Po to, żeby szkoła podstawowa na przykład miała zrobione wejście główne, po to, żeby na przykład zrobić chodnik przy szkole, po to, żeby w tym momencie...
Używasz właśnie argumentów znowu emocjonalnych, Radku, właśnie o to chodzi. Wyciągasz te rzeczy, które prosto zaakceptować, a to był pakiet autopoprawek głosowany blokowo i to jest ten problem.
I bardzo dobrze.
Tutaj stawiamy kropkę.
Polityczne podsumowanie tygodnia. Kończymy może akcentem świątecznym, panowie. Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Żebyśmy częściej byli ludźmi sumienia w wykonywaniu funkcji publicznej, a mniej ludźmi po prostu osobistych, często niestety szkodliwych dla społeczności interesów.
Radosław Wróblewski, Platforma.
A ja myślę, że powinniśmy w tym momencie życzyć naszym słuchaczom, mieszkańcom Gorzowa spokoju, radości ze świąt Bożego Narodzenia i z Nowego Roku. Myślę, że nam jako politykom również się to przyda. Ton dzisiejszej dyskusji czasami bardzo wysoki. Myślę, że też i potrzebny, ale tak naprawdę niech nam się dobrze wiedzie wszystkim w nowym roku 2020.
Maciej Buszkiewicz, SLD.
Spokojnych, radosnych świąt, trochę refleksji w trakcie świąt i mało rozmów o polityce. W święta odpocznijmy od tego. Nie warto, bo czasami rodziny potrafią się niepotrzebnie o to skłócić. No. 3 dni bez polityki to będzie bardzo dobre rozwiązanie.
I Robert Alaski, porozumienie.
Dużo dobrego i decydujcie sami, czy chcecie dyskutować o polityce, o czymkolwiek. Jako wolnościowiec zawsze to będę podkreślał. Także wszystkiego dobrego, przede wszystkim dużo spokoju, no i zdrowia w tym okresie.
Dziękuję, to było polityczne podsumowanie tygodnia.